dla życia,
dla rodziny,
dla małżeństw,
dla młodych
i dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Szczęść Boże wszystkim naszym radiosłuchaczom. Witamy się z Wami w audycji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej. W studio znajduje się nasz specjalny gość, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz oraz my, to znaczy
Andrzej Borkowski
i Krzysztof Wójcik. Na początku chciałbym zaznaczyć, iż dzisiaj będziemy bardziej słuchać niż rozważać ze względu na naszego gościa i jego wiedzę. Rozmawialiśmy już z księdzem profesorem wcześniej na inne tematy, ale dzisiaj chcielibyśmy poruszyć temat, który przewija się w dyskusjach w Polsce i pewnie na świecie. Jedno słowo, gender, budzi wiele emocji, zwłaszcza, że wielu chce mu nadać znaczenie znacznie przekraczające być może jego pierwotny zakres. Stąd spory nawet wśród polityków. Pierwotnie oznaczało to słowo naukę, może nawet nie pierwotnie, ale już po jakimś czasie oznaczało to słowo naukę badającą tożsamość płciową, ale nie od strony biologii, ale od strony kulturowej i społecznej. Proces socjalizacji w trakcie rozwoju młodego człowieka prowadzi do określonych zachowań i ról w społeczeństwie. Skąd więc nagle pojawia się tutaj ideologia i wręcz narzucanie różnych wizji społecznych? I z tym pytaniem zwracamy się do księdza profesora.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Bardzo trudno jest po pierwsze zdefiniować gender. Sam fakt, że nie posiadamy odpowiednika polskiego dla określenia tego słowa, pokazuje, że jest to słowo właściwie niedefiniowalne. Tak jak przed chwilą zostało to wspomniane, to słowo stało się pewnym narzędziem, najpierw nazwijmy to pewnej teorii naukowej, czy pseudonaukowej. Niemniej jednak jeszcze warto zauważyć może, że pierwotnie to słowo miało charakter zupełnie neutralny. Ono po prostu miało charakter wskazujący na gramatyczne przynależenie jakiegoś słowa do rodzaju męskiego lub żeńskiego. Historia zaczęła się zmieniać za sprawą niejakiego doktora Johna Maneya, który pracował w Hopkins University w Baltimore i w 1955 roku zaczął głosić teorię mówiącą o tym, że istnieją dwa rodzaje płci. Płeć kulturowa, czyli właśnie gender, i płeć biologiczna, czyli seks. I twierdził, że te płcie obie nie muszą być ze sobą ściśle zespolone, że można się urodzić z płcią biologiczną, ale można zostać wychowanym w innej płci kulturowej. No chciałoby się powiedzieć, że teoria dla jednych może interesująca, dla innych absurdalna, dla innych zupełnie nonsensowna. Maney uzyskał wyjątkowy, powiedziałbym, przywilej, jakiego inni badacze psychospołeczni raczej nie mają. Mianowicie 5 lat po rozpoczęciu tych teorii, tych wykładów, które wygłaszał też w formie publicystycznej w amerykańskiej telewizji, 5 lat po rozpoczęciu właśnie tych jego działań, w roku 60 w kanadyjskim Winnipeg urodziło się dwóch bliźniaków, Bruce i Brian Reimerowie. Chłopcy w wieku kilku tygodni zostali poddani obrzezaniu, ale obrzezaniu laserowemu. Takie nowatorskie obrzezanie, które dokonało u Bruce'a spalenia penisa, małego penisa. Chłopiec został trwale okaleczony. Oczywiście można sobie wyobrazić traumę rodziców, którzy przeżywają to, co można sobie mniej więcej wyobrazić. Dziecko zostaje trwale okaleczone. I słyszą w tym momencie pogadanki doktora Maneya, który mówi, że nie jest istotne, jaką dziecko ma płeć biologiczną, ważne, w jaką zostanie przysposobione, wychowane do jakiej płci. No więc udają się do Maneya i ten podejmuje eksperyment właśnie na Bruce'ie Reimerze. Mianowicie nakłania rodziców do zgody na to, aby oddać dziecko w jego ręce i po pierwsze nakazuje zmianę imienia tego dziecka. Bruce zaczyna się nazywać Brendą. Dokonuje operacji zabiegu chirurgiczno-plastycznego polegającego na usunięciu tych szczątków narządu męskiego i wytworzeniu atrapy narządu żeńskiego. Każe dziecko ubierać w kolorowe sukienki, zapuścić długie włosy. No i kiedy dziecko ma kilka lat, ma przebywać w środowisku dziewcząt, bawić się lalkami i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że od początku Bruce Brenda Reimer nie cieszy się ani aprobatą swojego środowiska, ani przede wszystkim sam nie aprobuje tego nowego stanu rzeczy. Świadectwa mówią o tym, że ten chłopiec okaleczony i przysposobiony do nowej roli ciął swoje stroje nożyczkami, że odcinał się od bycia z dziewczętami, udawał się do towarzystwa chłopców. Oczywiście tam też był nieaprobowany jako pewien odmieniec. I wtedy John Money posuwa się do kolejnego etapu tego eksperymentu, mianowicie nakazuje obu chłopcom kilkuletnim dokonywanie oględzin, naocznych oględzin swojego ciała, swoich różnic płciowych, a więc posuwa się do wymuszania na nich aktów masturbacji. Na dodatek jeszcze prezentuje im zdjęcia kopulujących par męsko-żeńskich po to, żeby przekonać ich, do czego te narządy płciowe, które oni posiadają, służą i będą służyły w przyszłości. Sytuacja jest taka, że Bruce Brenda Reimer w wieku kilkunastu lat zagraża kategorycznie samobójstwem. Grozi do tego stopnia, jest tak zdeterminowany, że rodzice ulegają chłopcu i postanawiają zmienić psychoterapeutę. Nowy seksuolog, nowy terapeuta nakazuje chłopcu powrót do pierwotnej, rdzennej tożsamości. Tym razem Bruce Brenda wybiera sam sobie imię, określa siebie imieniem David. Znowu dokonany zostaje zabieg chirurgiczno-kosmetyczny polegający na wytworzeniu atrapy narządu męskiego. I wydaje się, że sytuacja zakończy się happy endem. David Reimer żeni się z wdową czy z rozwódką, w każdym razie z kobietą posiadającą swoje dzieci. Zakłada więc, można powiedzieć, rodzinę. Ale niestety historia nie kończy się happy endem. W 2004 roku, a więc w wieku 44 lat, David Reimer strzela sobie w głowę z obrzyna i ginie śmiercią samobójczą. Dwa lata wcześniej jego brat Brian, który przez te lata był, można powiedzieć, zaniedbany emocjonalnie przez rodziców, a zarazem przeżywał kondycję swojego brata bliźniaka, przedawkował antydepresanty i także zginął śmiercią samobójczą. Taka jest historia narodzin gender, tak można po prostu powiedzieć. Zwracam na nią uwagę przy świadomości całej drastyczności tej historii, zwracam uwagę na nią może z trzech względów. Po pierwsze, to jest historia prawdziwa, ale przemilczana przez samych genderystów. W wielu podręcznikach gender można znaleźć informację, że twórcą pojęcia gender jest Robert Stoller, który w 1968 roku wprowadził to pojęcie na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. To jest kłamstwo. Twórcą tego pojęcia i prawdziwym autorem całego eksperymentu gender jest dr John Money. Po drugie, wspominam o tej historii, bo ona jest doskonale udokumentowana. Od momentu śmierci Reimera ukazały się informacje w New York Timesie opisujące jego historię. Później ukazały się książki, które są zdjęcia zachowane tego chłopca z różnych etapów jego życia. A więc historia jest po prostu udokumentowana. To nie jest historia literacka. Po trzecie wreszcie, i to jest może najważniejszy element, warto zauważyć, że wszystkie elementy tej historii właściwie znajdują odzwierciedlenie w naszej współczesności. To znaczy, po pierwsze, zauważmy, że mamy tu do czynienia z samą ideą odrzucenia realnej płci biologicznej, zakwestionowania na rzecz płci kulturowej. Po drugie, że ten proces dokonuje się na etapie małego dziecka, a więc porównajmy to z tak zwanymi przedszkolami genderowymi, które przecież są wprowadzane szeroko. Po trzecie, ten proces wiąże się z tak zwaną edukacją seksualną, ze standardami edukacji seksualnej zalecanymi przez WHO, które obowiązują w wielu państwach od już kilkunastu przynajmniej lat. I te standardy edukacji seksualnej między innymi zalecają na przykład, co jest takim detalem, ale wspomnę o tym, zalecają masturbację od najwcześniejszego etapu życia, od wieku niemowlęcego, aż po wiek dojrzewania. Nie mówiąc oczywiście o innych kwestiach tych związanych z tymi standardami. To jest deprawacja po prostu seksualna młodzieży. W miejsce wychowania do miłości proponuje się deprawację seksualną. Warto zauważyć ten element chirurgicznej, kosmetycznej zmiany płci, w tym wypadku niejako wymuszony poprzez to pierwotne okaleczenie, ale zauważmy, że wkraczamy tu w temat dzisiaj niezwykle ważny i niezwykle istotny, jakim jest problem dezaprobaty własnej płci i problem transseksualizmu. Niejako taki link skojarzeniowy w tym momencie się tutaj uwidacznia. I wreszcie kwestia ostatnia, że ten proces w tym wypadku tragicznie kończy się autodestrukcją, ale trzeba powiedzieć, że ta autodestrukcja nie jest tutaj przypadkiem. Ona oczywiście nie musi przybierać i oby nie przybierała tak tragicznej, fizycznej formy, ale trzeba powiedzieć, że każdy proces właśnie takiego przysposabiania genderowego jest w mniejszym lub większym stopniu, ale niemniej jednak autodestrukcją.
Tak, no właśnie usłyszeliśmy takiej przejmującej historii, tylko w tej chwili no pojawia się pytanie, czy takie drastyczne wydarzenia nie odstraszyły do, czy jak zniechęciły do stosowania tego w praktyce, do wprowadzania tego gender, przecież to jest ingerencja, to jest nieco jakby gwałt zadany naturze. I to jest akurat taka zagadka dla takich, no może powiem to za dużo, ale takich normalnych ludzi.
To jest oczywiście zagadka dla nas normalnych ludzi i to jest pewna tajemnica, tylko myślę, że warto tu zwrócić uwagę na to, że strona genderowa oczywiście, tak jak wspomniałem, przemilcza w sposób bardzo skrupulatny, przemilcza tę historię, która, no powiedziałbym trochę złośliwie, ale prawdziwie jest mitem założycielskim ideologii gender. Ale ta historia jest przemilczana i tu jest ogromna jakaś nieuczciwość ze strony właśnie samych genderystów. Natomiast gender oczywiście przedstawia racje przemawiające za tymi działaniami, do podejmowania tych działań, przedstawia te racje do podejmowania tych działań za pomocą narracji, która sięga aż wieku XIX, bo myślę, że warto w tym momencie przywołać słowa Fryderyka Engelsa. Wydawałoby się trochę dziwna sprawa, na pewno Engels nie używał tego słowa gender, skoro ono się pojawiło w drugiej połowie XX wieku, ale w 1884 roku Engels opublikował taki artykuł o pochodzeniu małżeństwa i rodziny. To był komentarz, czy taka recenzja artykułu brytyjskiego antropologa Morgana i tam napisał takie zdanie niezwykle ważne, mianowicie, że archetypem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w heteroseksualnym, monogamicznym małżeństwie. A więc jeżeli patrzymy na jakikolwiek wyzysk gospodarczy, ekonomiczny, kolonializatorski, prawda, w obszarze pracy, to archetypem wszelkiego wyzysku, prawzorem wszelkiego wyzysku jest ucisk kobiety przez mężczyznę w małżeństwie. No więc trzeba małżeństwo rozwalić, no bo to jest ten archetyp wyzysku. A dlaczego małżeństwo jest tym archetypem wyzysku? Dlatego, że dokonał się podział funkcji. Kobieta ma funkcje reprodukcyjne, a mężczyzna ma funkcje produkcyjne. No więc zauważmy, żeby to zmienić, no trzeba te funkcje też zmienić, czyli zaczynamy mówić właśnie o tym, że macierzyństwo i ojcostwo są tylko pewnymi formami kulturowymi, społecznymi, które no, nie są związane z biologią. Kobieta nie musi być matką. No jeżeli przypiszemy kobiecie prawa reprodukcyjne, a więc ona będzie decydowała o swojej płodności, w tym sensie, że będzie miała zagwarantowane przez ONZ, no bo tak jest przecież, prawo do aborcji, prawo do antykoncepcji, prawo do sterylizacji, prawo do in vitro, no to w takim razie ona panuje nad całą sferą swojej płodności. I w tej sytuacji no nie musi tej sfery realizować. Tę sferę może natomiast zastąpić sferą produkcyjną, a więc stwórzmy takie systemy życia ekonomicznego, które będą kobietę przymuszały do pracy produkcyjnej, prawda, do pracy zarobkowej. To były oczywiście postulaty wielu feministek XX wieku, amerykańskich czy żydowsko-amerykańskich feministek, takich jak Sulamit Firestone czy inne panie, które bardzo mocno optowały za tym, żeby kobieta pracowała, bo ta praca zawodowa, praca ekonomiczna daje jej status właśnie produkcyjny. A mężczyzna, no mężczyzna po prostu najlepiej, żeby też zrezygnował ze swojej męskości, ze swojego ojcostwa. Przecież temat ojcostwa jest dzisiaj w ogóle tematem wykpionym, wyszydzonym, przemilczanym w najlepszym wypadku. Mężczyzna ma być zniewieściały. No, ideałem tutaj staje się mężczyzna w wersji homoseksualisty, który właśnie no, jest mężczyzną pozbawionym swojej męskości. A więc mamy po prostu rozpłynięcie się tych biologicznych podstaw binarnych podstaw tożsamości człowieka, ale w związku z tym mamy też pozbawienie tych płci, a wszystko to i ról płciowych, zwłaszcza tej roli ojcostwa i macierzyństwa. Wszystko to w imię walki płci, czyli zastępstwa w miejsce walki klas. Mamy walkę płci, mamy dążenia do równości, do sprawiedliwości społecznej na tej podstawie. Mamy całą narrację, która była i jest opium dla ludu. Tak jak w przypadku klasycznego marksizmu. Klasyczny marksizm był najbardziej ewidentnym opium dla ludu, proponując równość i sprawiedliwość społeczną w ramach walki klas. Tak samo właśnie dzisiaj gender jest systemem totalitarnym, który stanowi opium dla ludu, proponując walkę płci w imię wyrównania właśnie różnych dysproporcji, nierówności i tak dalej.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.
Tutaj też widzimy, postrzegamy przez pryzmat tej księdza wypowiedzi, że rodzina w takim razie jest takim wrogiem, przedstawianym wrogiem postępu, wrogiem rozwoju cywilizacyjnego. Tak by to wychodziło.
Zdecydowanie tak. Zresztą proszę zauważyć, konwencja słynna, osławiona konwencja stambulska, która mówi o rzekomej, znaczy o rzekomej, o istniejącej, na pewno też istniejącej przemocy domowej, ale nie wymienia jako źródła tej przemocy ani powiedzmy alkoholizmu, ani pracoholizmu, ani narkomanii, ani patologii społecznych, tylko źródłem przemocy mężczyzny wobec kobiety jest heteroseksualne, monogamiczne małżeństwo. Jest klasyczny model małżeństwa, dlatego trzeba wprowadzić związki polimorficzne, prawda, jakieś substytuty, które rzekomo spowodują, że ta przemoc zaniknie. A więc rodzina jest wrogiem.
Takie dziwne eksperymenty. No tylko w moim odczuciu ta cała inżynieria, w cudzysłowie, no prowadzi do destrukcji społeczeństwa, do w zasadzie bardzo nieodwracalnych skutków. Tak. Przecież mamy ujemny przyrost naturalny i nie tylko w Polsce. I teraz jest problem taki, że no, przy takim układzie no, to społeczeństwo będzie zamierać.
No właśnie, też mi taka myśl się pojawiła, no komu służy ta destrukcja? No wiemy, że system właśnie tak ten wczesny komunistyczny no, stworzył w gruncie rzeczy państwo totalitarne, wtedy jeżeli chodzi o walkę klas, a teraz jeżeli chodzi o walkę płci, czemu to ma służyć?
Myślę, że właśnie depopulacji. Ja jestem przekonany, że wiele współczesnych ideologii, zarówno ideologii gender, ale także ideologii ekologicznych, tej ekologii głębokiej, ideologii klimatycznych, związanych właśnie ze zmianami klimatycznymi. Wszystko to przecież sprowadza się do tego, że głównym wrogiem jest właśnie człowiek, głównym zagrożeniem środowiska i Matki Ziemi, Gai, jest człowiek, zostawiający ten swój nieszczęsny ślad węglowy jako jedyny prawdopodobnie spośród ssaków w tej całej koncepcji. Głównym wrogiem jest rodzina, która no, ma czelność myśleć, stanowić przyszłość świata i mieć pełnić funkcje prokreacyjne. Dlatego właśnie no, wprowadźmy związki tak zwane jednopłciowe. Przypomina mi się tutaj wiek XIX, przypomina mi się Jeremy Bentham, współtwórca utylitaryzmu, który zafascynowany teorią Malthusa z XVIII wieku, który mówił właśnie o tym, że istnieje dysproporcja między przyrostem geometrycznym ludności, a zaledwie przyrostem arytmetycznym środków żywnościowych, no Malthus rozkładał ręce, mówił, no jedynie Pan Bóg jakoś może to pokierować i Pan Bóg zsyła choroby, śmierć, prawda, głód, nędzę, ubóstwo, które powoduje jakąś śmiertelność. Ale Bentham mówił, to nie wystarczy. Pana Boga nie ma, jak twierdził Bentham, więc weźmy sprawę w swoje ręce. I dlatego Bentham w XIX wieku proponował dzieciobójstwo, bo on to nazywał uczciwie dzieciobójstwem. Proponował, wtedy narodziły się zalążki programowej antykoncepcji i w swoich nieopublikowanych rękopisach Bentham proponował promocję związków homoseksualnych. Przynoszą zadowolenie zainteresowanym, a nie pociągają za sobą odpowiedzialności prokreacyjnej. A więc mamy problem rozwiązany. I zauważmy, że te trzy elementy dzisiaj no, stanowią siłę napędową wielu współczesnych tendencji. Więc myślę, że cały czas chodzi po prostu o o depopulację wywołaną fobią maltuzjańską, która ma się bardzo dobrze.
Czyli to brzmi jak myśli samobójcze.
Jak myśli samobójcze, ale no, wielu myślicieli poważniejszych ode mnie i o wiele poważniejszych i mądrzejszych mówi o śmierci Zachodu cywilizacyjnej, bo to są tendencje, które się pojawiają na Zachodzie przecież. Gender no, nie funkcjonuje w Afryce, nie funkcjonuje w Azji, prawda, czy w krajach rozwijających się. Gender jest domeną Zachodu, który od lat podejmuje samobójstwo.
Księdza, ale oczywiście my tutaj jako chrześcijanie nie możemy skończyć na takiej przyszłości bardzo negatywnej i musimy szukać sposobów, jak temu przeciwdziałać. Na poprzedniej audycji mówiliśmy o nauczaniu Jana Pawła II, a tam też był fragment o tym, o takiej ekologii, czyli ale o zdrowej ekologii, dobrym takim podejściu do przyrody, do życia, do otoczenia. Jak radiosłuchaczom powiedzieć, co mamy robić w tej sytuacji?
My mamy właśnie troszczyć się o rodzinę i pamiętać o tym, że rodzina jest przyszłością, że przyszłość świata idzie przez rodzinę, że rodzina jest wspólnotą życia i miłości. To jest bardzo ważne, piękne określenie soborowe. Mamy troszczyć się o miłość. Przede wszystkim tutaj, w tym wypadku, chodzi o wychowanie dzieci do miłości, o niepoddanie się tej presji seksualizacji, która dzisiaj znowu w tych ostatnich dosłownie tygodniach, od grudnia ubiegłego roku poczynając, jawi się jak Hannibal u bram Rzymu, prawda? To jest po prostu barbarzyństwo, które jawi się u wrót naszych domów, naszych rodzin. Trzeba temu dawać skuteczną zaporę, odmawiając dostępności dzieci do takiej seksedukacji. Do tego rodzice mają prawo i obowiązek. Trzeba wychowywać do miłości i trzeba pamiętać o tym, że życie jest wielkim darem, a nie przekleństwem.
I że Pan Bóg jest Panem tego świata i poprzez modlitwę, poprzez nasze dążenie do świętości też zmieniamy. Zresztą papież mówił o tym Westerplatte. Każdy odpowiada za tą cząstkę świata, który nam jest dany, tak? Myślę, że to też...
Dokładnie tak. Oczywiście modlitwa i wiara w Boga są tutaj podstawą. Myśmy się nieraz przekonywali, że mocą tej wiary byliśmy przezwyciężyć największe zło i największe niebezpieczeństwo.
No zresztą mieliśmy tego przykłady w dziejach, na przykład najnowszych Polski, kiedy wydawało się, że nie ma nadziei, a pojawiła się nadzieja, pojawiły się zmiany. I myślę też, że tutaj dobrze było, żebyśmy bardziej optymistycznie też zakończyli tą audycję, bo myślę, że większość ludzi raczej potrafi się bronić nawet przed tym. Tyle tylko, że twórcy tych nowych systemów, tej inżynierii społecznej, tak brzydko można by powiedzieć, natrafiają na opór, no i zaczynają stosować represje. No, wydaje mi się, że ta droga też się kiedyś w końcu skończy. No, mamy tutaj przykład, kiedy nie wiem, na ile to jest prawda, że w Hiszpanii nie mówi się tata i mama, tylko rodzic A i rodzic B. A ostatnio usłyszałem, no, przeczytałem w internecie informację, że w Szkocji chcą wprowadzić prawo takie, że jeżeli dziecko chce zmienić płeć, a rodzice się temu sprzeciwiają, to mogą nawet zostać wsadzeni do więzienia na 7 lat. Więc tutaj widać, że to już tracą cierpliwość i pseudoinżynierowie, którzy
Krzysztof, ale to nie jest optymistyczne.
Nie, ale optymistyczne może być to, że nawet właśnie w tej kwestii transseksualizmu państwa zupełnie laickie, takie jak Francja, takie jak Szwecja, jak Finlandia, stają już na gruncie zdrowego rozsądku i właśnie protestują przeciwko tej społecznej, jak mówią, epidemii, jaką ma być transseksualizm, wykazując, że nie ma tu żadnych podstaw medycznych. I myślę, że powrót do zdrowego spojrzenia, powrót do racjonalnego myślenia, które daje chrześcijaństwo, powrót do tego realizmu poznawczego jest tutaj ogromnie ważny. A jeżeli do tego dodamy właśnie Boga, no to rodzina ma być Bogiem silna i tyle.
No przecież tych ludzi, którzy mają tego typu problemy, to jest naprawdę niewielka ilość, bo mają ludzie niektórzy takie problemy, ale ich jest naprawdę niewiele. No, te wszystkie procenty, którymi szafują przeciwnicy normalności, po prostu są przeszacowane. Nie mówiąc o tym, że nawet te badania, którym się posługują, też współcześnie wykazują błędy metodologiczne. Także no, musimy też już kończyć. Temat też jest bardzo długi. Dziękujemy księdzu profesorowi za taki wyczerpujący wykład. No i pomodlimy się na koniec naszej audycji o stawiennictwo sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana, sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.
Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór niepokalanej, Matki Kościoła.
Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi ruch Światło Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.
Bądź uwielbiony Boże w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele i racz sławić swoje imię, udzielając mi przez jego stawiennictwo łaski, o którą najpokorniej proszę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dla życia.
Dla rodziny.
Dla małżeństw.
Dla młodych.
I dla starszych.
Rodzina drogą do świętości.
Audycja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej.